Literatura. Witamy w kolejnym odcinku Innej Literatury.
Rafał Kuleta.
I Anna Łaszcz. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o Drogi Drabli, cyklu, który był wydany 14 lutego. I tam ja spytałam pana o haiku, między innymi haiku drablowe. I pan mi powiedział, że haiku drablowe nie wyszło. Ale przeczytałam sobie na niedobrych literkach, że wyszło coś innego.
Tak, jest to opowiadanie haiku, znaczy w formie haiku napisane pod tytułem Chata chichoczących haiku.
Ha, ha, ha.
Chciałoby się dodać.
Nie, no chodzi mi o to, że tutaj chyba dzisiejszy odcinek będzie sponsorowany przez literki H, bo tak po prostu patrzę, że bardzo dużo ich tutaj się znalazło. Autor coś mi chce na ten temat powiedzieć? Czy tak po prostu wyszło? Czy zamierzona aliteracja była?
Tak. Mamy haiku i chata. Miała być chata haiku i tak sobie pomyślałem, chata chichoczących haiku.
Właśnie, bo to nie jest jedno haiku, tylko wiele.
Tak, jest wiele. To jest całe opowiadanie, składa się z... dużo tych haiku jest. Ale tak naprawdę to jest... Znaczy, to nie są takie typowe, tradycyjne haiku.
Właśnie, bo...
I zachowują formę. 5 sylab, 7 sylab, 5 sylab. Natomiast jeżeli chodzi o treść samą, no to jest wariacja, bardziej eksperyment.
Czyli takie bizarrowe.
Można by tak powiedzieć, bo w sumie ktoś mógłby się przyczepić, że to jest poemat. Tak, oczywiście, można się przyczepiać, przyłączać, dołączać, załączać, włączać, ale to nie o to chodzi. Chodzi o ten cały ogólny efekt. A wszystko się zaczęło od tego, że tak naprawdę Chata chichoczących haiku to jest jeden z rozdziałów. W większej całości to jest powieść, bizarro horror, tak naprawdę, tak w połowie. Natomiast cała historia, bo tutaj jest o Alicie, która...
Która zawędrowała gdzieś.
Odwiedziła siebie.
Siebie odwiedziła.
Tak. Alicja w Krainie Czarów.
No tak trochę.
Do króliczej nory, prawda? Natomiast to jest Alisa, która odwiedza siebie, wpada do siebie.
Wpadłam do siebie na tak. Herbatkę. Alisa na brzeg wylatuje ze statku po katastrofie. To sztuczna wyspa w morzu pełnym demonów, budulec z ofiar. Plaża ożywa i jękami potępionych, oderwanych głów. Alisa wpada w otwarty mózg jednej z głów, wchłania ją umysł. No to raczej tutaj nie jest, że ona odwiedza siebie.
Tak, tylko że tu od razu trzeba by dodać, bo to jest fragment i ona tak naprawdę trafia nad morze pełne demonów, które z ofiar budują sztuczne wyspy. I plaża ożywa i Alisa wpada do wody. Znaczy ona tak naprawdę jest w sobie. Cała powieść jest o samobójstwach. Samobójstwa atakują.
W sensie...
Wszystko.
Samobójstwa takie...
Samobójstwa.
Zmaterializowane.
Też.
Czyli takie znaczy, coś głównie... imieniem samobójstwo atakuje.
No, atakują samobójstwa po prostu.
Dobrze, nie
nawiedzają, nawiedzają, gonią, ścigają. I te wszystkie postacie, a szczególnie Alisa, właśnie uciekają od tego, a Alisa akurat wskakuje do siebie, wewnątrz siebie.
I tam spotyka takiego wujka poeta, dobry wujek, który przyjaźnie prowadzi ją do chaty chichotów haiku.
A tak, bo tu jest coś takiego, że jak już wspomniałem, plaża ożywa i Alisa wpada do wody, budzi przez to potwory, które zaczynają ją ścigać. I akurat podpływa wyspa trupów zbudowana przez demony i Alisa wchodzi na plażę oderwanych głów. Wpada w otwarty mózg jednej z głów, wchłania ją umysł własnego wujka poety, którego opętał demon. Umysł wujka poety nie chce krzywdzić dziewczyny, więc prowadzi ją do właśnie chaty chichoczących haiku. I ten cały rozdział jest napisany właśnie w formie haiku. Poszczególne oderwane wersy przemieszczają się po całej chacie, gonią się, nawet walczą na wymyślone sztuki walki. Chata jest nawiedzona przez demony poezji. Alisa próbuje jakieś haiku przeczytać, ale się nie da. Kiedy w końcu uda się jej przeczytać, przenosi się do następnego rozdziału, pełnego kolejnych koszmarów. Ona spotyka umysł wujka poety i nie chce, żebyś cierpiała, jak ja cierpię, zawył żałośnie umysł wujka poety. Chcę cię uchronić, choć w tej części twojej podróży. Zaprowadzę cię w miejsce, gdzie przez chwilę będziesz bezpieczna, ale zapamiętaj, tylko przez chwilę musisz coś przeczytać. Wujku poeto, daj mi choć jakąś jeszcze wskazówkę, co mam przeczytać. Krótki wiersz, dokładnie haiku. Wystarczy jedno haiku. Zaprowadzę cię teraz do chaty chichoczących haiku. Jest to chata, która składa się z samych wersów. Jest nawiedzona przez demony poezji. Bardzo złośliwe, przenikliwe, drążące głębią głęboko w najskrytsze zakamarki umysłu. Muszę iść do tej chaty? Zatrwożyła się Alisa. Zdawała sobie sprawę, że poezja była jeszcze bardziej niebezpieczna od najgorszych demonów. Nie masz wyjścia. musisz przechodzić od koszmaru do koszmaru, takie jest twoje przeznaczenie, oczyszczenie i zapomnienie w następnym rozdziale koszmarze. I tutaj rozdziały w tej powieści to nie są rozdziały, tylko to są koszmary właśnie w tej chacie chichoczących haiku i co ciekawe, to opowiadanko, które wyłuskałem z tej powieści, kończy się dziewczyna pędzi, skacze ponad zmysłowość w koszmarną otchłań, co w powieści dalej się toczy, tam dalej jest opisywana koszmarna otchłań itd. itp.
No właśnie, bo pan tutaj nawiązał do tej powieści i jak pan przeczytał, to faktycznie to zaczyna mieć ręce i nogi, bo tutaj jak mamy na stronie niedobre literki, to samo chata chichoczących haiku i tam na przykład jest bardzo krótko opisane, właściwie nie ma tych dialogów, jeżeli są, no to właśnie są tak bardzo, bardzo zminimalizowane i patrzę na swoją wersję i właśnie widzę, że po prostu jak pan dopowiada, to tutaj zaczyna się faktycznie klarować i wyjaśniać.
Tak, tak, bo to jest wybrane właśnie z powieści i tutaj nawet wujek już w tym samym opowiadaniu, to on mówi, wujek przyjaźnie prowadzi ją do chaty chichotów haiku. Nie chcę cierpienia twego, tak jak ja cierpię. I wcześniej to jest wyjaśnione, bo to jest tak naprawdę umysł wujka, który wcześniej tam popełnił samobójstwo i ona właśnie też go spotyka. Bo tak naprawdę ta cała powieść jest podzielona na trzy części. Pierwsza jest ucieczki, czyli te samobójstwa gonią wszystkich i oni uciekają. Te postaci dziwne zresztą. Druga część to jest Alisa w krainie siebie. To jest właśnie podróż Alisy. Ona zresztą też ucieka przed samobójstwami. Tu samobójstwa wyglądają jak jakieś sępy czy coś takiego i one są na klifie i próbują ją porwać, zaatakować, bo ona jest zresztą na klifie, co możemy sobie wyobrazić, że jest gdzieś wysoko. Zresztą tam jest opisane, że jest wysoko i już oczekujemy, że ona chce popełnić samobójstwo. A tak naprawdę, bo tam jest wcześniej jeszcze rozdział pierwszy wprowadzający, że jej matka popełniła samobójstwo. Najpierw popełniła, później odpopełniła, później znowu popełniła, ale w końcu jej się udało.
I żyje.
Czy jakoś tak... Znaczy właśnie to trudno powiedzieć, czy nie żyje, bo tu tak naprawdę wszystko żyje. To mimo, że ktoś popełnił samobójstwo, ale
to
cały czas żyje.
Nie znaczy.
Tak, to
bo te
jest...
samobójstwa same zaczynają żyć.
Tak jest. Samobójstwo to tylko samobójstwo.
A propos tych samobójstw i rzeczy, które ożywają, chociaż są martwe, albo są żywe, ale są martwe. Zamrożone ochłapy, szkielety, naczyń, okna sklejone, zaparowane łzami, bez powiek i rzęs. Dziewczyna wpada do zlewu bez krawędzi, głowy ściętych róż. Ona nie chce być ofiarą tej pułapki. Po drugiej stronie kanalizacja wciąga ją i wiruje. Degeneracja z rozłoszczonych rur, nadgryzionych przez szczury, o zębach z kwasu. Sączy się zawiść, odpływa nienawiścią, bestializacja, szampo wypluwa. Niestrawione uczucia, sterylizacja przenosi się wnet do pęcherza pławnego.
Tak?
No to tutaj właśnie...
Ojej, mamy... ja to napisałem.
No właśnie, a nie, bo tu jeszcze, przepraszam, nie skończyłam. Tu mam kolejną część tego. Do pęcherza pławnego, krążącej pralki, zawirowania kamieniołom urządzeń. Wszystkie opracują w pełnych obrotach mechanizmy robotów na złomowisku. Biosynkretyczne, przepotrwarzenia, tchnienia, tworzą się rany, zardzewiała krew. Sączy się z ofiar wrzenia, rozwirowania, panna już w wannie. To tak właśnie łazienkowo trochę brzmi. Kuchnia i łazienka tutaj w jakimś fragmencie jest. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że ta chata faktycznie trochę wygląda jak taka chata prawdziwa.
Tak, dziewczyny wsysa nienasycona rura i płynie dalej. Chata bez końca, to dopiero początek.
Wierszowana płeć, wersy są stałe, ich odczyt jest nietrwały, tylko na pozór, ślimaki w muszli. I teraz właśnie pytanie, w jakiej muszli? Czy w muszli sedesowej, czy własnej muszli, to nie jest, myślę, takie do końca pewne i jednoznaczne. No chyba, że autor nam powie coś innego.
Otwarte klapy wspomnień, to jest klucz. Mamy ślimaki w muszli, klapy.
Tak, a potem jest coraz lepiej.
Kał nie były. Był kał nie były. Śmierdzi natchnienie. Spuszczona woda rodzi kupę ambicji.
Włosy chwytają spłuczkę i podciągają ciało walczące, przed nią poemat w 17 sylabach, niepoczytalne, rozjeżdżają się, wypaczają znaczenia. Naprawdę, tutaj tak bizarrowo widzę. A mówiliśmy o tym, że wycieka ciało z kranu? Nie, nie mówiliśmy. Wycieka ciało z kranu i basen pełen zwłok. To ja nie chcę tam mieszkać, szczerze mówiąc.
Nie chciałaby pani mieć kilka łazienek?
Chciałabym.
Bo w kolejnym wersie jest napisane, biegnie z łazienki do kolejnej łazienki, ceramiczna sieć.
Ale nie wiem, czy takie. Ja się zastanowię. Myślę, że to jest taka też uwaga do wszystkich słuchaczy. Zastanówcie się, jak będziecie budować dom, co chcecie w tych domach mieć, ile tych łazienek i co tam faktycznie w tych łazienkach jest potrzebne, co niekoniecznie. Autor nam się tutaj zamyślił.
Tak, próbuję sobie przypomnieć nazwisko tego twórcy, mojego idola zresztą. On napisał taką powieść genialną zresztą, House of Leaves. Cała powieść jest po prostu... Nie ma czegoś takiego na świecie. Nawet Ulises jest mały wobec tej powieści.
I wzorował się pan
takie polskie nazwisko. Zaraz, jak to było? Ale mam blackout totalny.
Wypraczamy.
Ale tak mi właśnie się przypomniało, że... Bo to jest horror, jest też nawiedzony dom, ale cała powieść jest właśnie... To jest... Nie, nawet trudno to nazwać. To jest jeden wielki, olbrzymi, gigantyczny eksperyment. Powieść wygląda jak wydana normalnie, ale jak się otworzy, to tam dosłownie wszystko jest inne, dziwne. A na przykład house, samo słowo house, dom jest bodajże na niebiesko, niebieską czcią w całej książce. Także zresztą tutaj jest też konotacja blue, czyli smutek. Jak opisuje powieść, na przykład chodzenie po jakichś ściśniętych korytarzach, no to dosłownie widzimy, tam literki po prostu schodzą, ale...
Nie robił pan tego u siebie w chacie chichoczących haiku?
Znaczy tutaj akurat, bo teraz jak tak patrzę na chatę chichoczących haiku, to tak naprawdę to jest całość, jest taki jakby zlepek tych... No bo tak, haiku... Mamy haiku do kontemplacji, prawda? Kontemplujemy. Kwitną wiśnie w Japonii, siadamy całą rodziną albo z firmą, z przyjaciółmi i patrzymy, i podziwiamy. I swój podziw wyrażamy w 17 sylabach. I jest tam linijka jedna, która dotyczy przyrody. No i teraz obojętnie, co losujemy, na przykład włosy chwytają spłuczkę i podciągają ciało walczące, no to mamy włosy, ciało, prawda? Jest element natury. Z rozłoszczonych rur, nadgryzionych przez szczury o zębach z kwasu. No mamy zęby, mamy szczury, też element natury jest, prawda? No jeszcze raz, nie patrzę, nie szukam. Uświadomiona znajduje się w pokoju za granicami. No, uświadomiona, jakby się tak...
Jakby tak już nagiąć ten...
Dopatrzeć, tak? Albo na przykład w podświadomości nie ma już miejsca na nic, wątpliwe wątki. O, to jest typowa budowa haiku, jeżeli chodzi o treść, tak? W podświadomości... Nie ma już miejsca na nic, jest jakiś setting, zarysowanie i wątpliwe wątki, czyli coś kontemplacyjnego, prawda? A jeżeli myślimy, no umysł, mózg jest też elementem natury, więc coś jest. Ale tu tylko demony na nawiedzoną chatę gotują atak.
Mamy demony.
No to demony, no to też jest część natury. Bo...
No i chata też, można by powiedzieć, że
też,
pewna okolica,
także...
i tak dalej się już tutaj buduje.
Tak, też,
Dlaczego autor akurat napisał chatę chichoczących haiku?
Musiałbym zapytać autora, dlaczego napisał. Ale mi się wydaje, że no to są cały czas poszukiwania jakieś twórcze. Bo tu na przykład w tej powieści, jak przeglądałem ją, to znalazłem suicidalne drable.
Aha, samobójcze jakieś.
Tak, samobójcze drable.
No właśnie, bo tak słucham i... A faktycznie.
Tak,
to znaczy pisane przez samobójcę, czy pisane przez samobójstwo? Bo samobójstwo, jak ustaliliśmy, też jest zmaterializowane.
Samobójcze drable. Oto garść samobójczych drabli ilustrujących ogólną sytuację, w której znaleźli się zarówno oni, jak i my, choć my jeszcze nie do końca byliśmy tego świadomi, aczkolwiek już biegliśmy ku nadziei, uciekając od własnej samozagłady. Można czytać w dowolnej kolejności, ale najlepiej liniowo, zgodnie z chronologią powstawania. Okno. Okno rzuciło się z okna wieżowca.
Super. Przepraszam, to okno, bo to nie jest miłe usłyszeć od kogoś, że super, że się skoczyło, ale naprawdę pomysł
właśnie
jest świetny.
Bo okno rzuciło się z okna wieżowca, po drodze przecięło kilkanaście pięter w dół.
Przecięło.
Lotem koszącym skosiło je jak kos na kwasie, potem odbiło się od własnego odbicia, w której z konających, dogorywających, rozbitych, psychicznie załamanych i złamanych szyb poszybowało w górę, kosząc kolejne piętra, tym razem nie jak kos na ukos, lecz jak jaskółka zygzakiem. Tak pędziło, że skosiło głowę wieżowca, czyli dach, czapki z głów, bo w kolejnych wieżowcach podobne akcje. Budynki, budowle, domy, gmachy zmachały się, robiąc zamach na siebie. Zapadały się, kurczyły, zawalały, gotowały zawał, schodziły do piwnic, podziemi, do grobów, grobowców, do krypt i na amen.
I co ja mam teraz powiedzieć? Nic, bo po prostu no to jest piękny przykład tego, jak w 100 słowach można opisać samobójstwo okna i po drodze jeszcze kilka innych zabójstw dokonać.
na przykład ryj.
Co ryj?
Ryj świni oderwał się od korpusu, zaświnił podłogę posoką, wylewając juchę jak z wiadra pomyje. Albo rak. Rak cofał się, jakby uciekał od przeznaczenia, znaczenia nadanemu mu przez los. Idąc tak, tak, tak i tak jak rak, na wspak, na opak, wbrew trendom i wszystkiemu, co raczej nie jest mu obce, człapiąc, drepcząc, trukcąc, wycofywał się, a równocześnie wygrzebywał się, wydobywał się z głębi niemocy, paradoksu, przemocy skierowanej ku miłości samego siebie. Rak całkiem cofnął się do własnego dzieciństwa, idealnie trafił do ważnego dla jego historii punktu, wrócił do dnia, godziny, minuty i sekundy narodzin, przeżył samego siebie. Nie chcąc ponownie się urodzić, cofnął się o jeden krok więcej, schował się przed matką i więcej się nie narodził. Albo zabita dziurami deska. Inne wściekle waliły ją po powierzchni, jedna to nawet ukrzyżowała gwoździem, hufnalem wielkim jak hufiec słoni w armii Hannibala, do podłoża, żeby się nie ruszała, za to wściekała się, wierzgała, ale była bezbronna, bezużyteczna. No to te nawalały jak drwale na gazie. Głupie nie wiedziały, że ona sama sprowokowała ten szał. Szalony, nieukiełznany jazz. Już nie wytrzymywała w tej zabitej dziurami czarnej desce rozpaczy. A te nigdy nie miały dość. Wpadły w gaj amoku, w las pochlastania, rozchasania bur. Wchodziły na kolejne szczeble drabiny nienawiści. Biły, waliły, uderzały, heblowały, cięły wściekle, aż rozsypał się z niej cały wór wiór.
No. Pan jeszcze coś w zanadrzu, czy mnie dzisiaj zaskoczy?
Ściana samobójców.
Dobrze, i myślę, że to będzie ostatni drabl, bo zaraz dojdziemy, dlaczego mówię, że już ostatni, słucham.
Ściana samobójców składała się z samych samobójców. Cały czas się składała, nigdy nie rozkładała, jeśli nie liczyć rozkładających się ciał, które układały się w całokształt ściany samobójców. Niektórzy niedoszli samobójcy żyli, gdyż jeszcze nie doszli do ostatecznej decyzji o popełnieniu samobójstwa, ale byli na dobrej drodze. Dlatego zajmowali najwyższe miejsca na ścianie, awansowali szybko, wspinali się jak niedorozwinięte pająki po ciałach innych samobójców. Kiedy dochodzili na samą górę, wyrzucali ręce w górę, a na górze te ręce wypuszczały korzenie żył i łączyły się z innymi rękami, które wiązały się w supły z innymi ciałami. I te ciała, i te ręce, i te supły, i te ręce, i te ciała ratowały inne istnienia na krawędzi rozpaczy i wyzwolenia. Wielu skakało, by wznieść się ponad ścianę i odkryć nowe terytoria ukryte w skrytości zagubienia. Ale takie były tylko założenia. Prawda była zupełnie gdzie indziej. W zaprawie z zagubionych dusz scalających poszczególne spoiwa ściany. Do tej właśnie ściany przybyli niczym przybłędy błądzące we własnym obłędzie. No, ci uciekinierzy, co uciekają przed samobójcami, oni właśnie dobiegli do ściany samobójców. I teraz co?
I teraz mają całą ścianę samobójców.
Dla siebie, na swoją wyłączność.
Przed którymi uciekali. A to są ci sami samobójcy? Ci, którzy byli przy ścianie, czy tam tworzyli tę ścianę i ci, którzy gonili tamtych, którzy uciekali?
A to różnie, bo tam jest cała grupa takich studentów.
Samobójców.
Ci studenci właśnie uciekają. A akurat, żeby było śmiesznie, jest Dzień Wagarowicza, więc nie są na zajęciach.
Widzicie, słuchajcie, nie chodźcie na Wagar w Dzień Wagarowicza, bo potem trzeba będzie uciekać. I to nie przed rozłoszczonymi profesorami, tylko przed samobójcami. No właśnie, przed tymi wszystkimi ludźmi, którzy nie do końca wiadomo, czy to są ludzie, czy nie ludzie, no w każdym razie będą uciekać studenci przez całą powieść. A w końcu uciekną na amen, czy niekoniecznie? Czy się im nie uda?
Z tego, co pamiętam, bo autor mi tutaj podsunął, no niby powiedział, że to jest całość, ale...
Ale pan wie, że to nie jest do końca całość.
To nie jest całość. Ja wiem dokładnie, że to nie jest całość, ponieważ autor wspomniał, że ma bardzo dużo notatek gdzieś tam poukrywanych po kątach.
W chacie chichoczących
hajku. W chacie chichoczących hajku, tak. Ale to jest tak, że to jest po prostu... Autor musi usiąść i wpisać to wszystko.
Czy autor i Rafał Kuleta to jest ta jedna i ta sama osoba?
Znaczy, autor to jest Rafał Kuleta, tak, zgadza się.
Chciałam się upewnić, ale już wszystko wiem. Dobrze. No tak, to wracając do tych notatek ukrytych w chichoczącej chacie hajku.
Tu nawet jest podpisane, że tu gdzieś było, ale chata chichoczących hajku Rafał Kuleta, więc to musi być Rafał Kuleta.
To musi być. To tak. Zresztą nie jego alter ego.
Zresztą na niedobrych literkach jest też, jest nawet.
Jest.
Tak, bo tutaj Rafał Kuleta pod swoim nazwiskiem to wszystko publikował, więc...
A publikuje czasem pod pseudonimem?
Pod pseudonimem, znaczy z tego co wiem, ma jeden pseudonim Rafał Kuleta.
Aha.
Ale to jest taki właśnie, ale rzadko go stosuje. Znaczy głównie występuje pod swoim własnym nazwiskiem.
To znaczy, że pseudonim też jest Rafał Kuleta?
Tak, ale tak jak powiedziałem...
Z reguły pod swoim własnym nazwiskiem, znaczy, nie pisze, że to jest pseudonim.
Bardzo, bardzo, bardzo trudno znaleźć te utwory, bo one są skryte. Najlepiej znaleźć właśnie pod nazwiskiem Rafał Kuleta, niż pod pseudonimem Rafał Kuleta. Więc.
Dobrze. A ta powieść, Chata chichoczących haiku...
To nie jest powieść, to jest tylko część.
Część powieści. To znaczy, że
tak, jeszcze nie zdradziłem tytułu powieści.
Aha, rozumiem. To znaczy, że jeszcze nie można tego całego przeczytać, utworu.
Nie, bo jeszcze Rafał Kleta jeszcze tego nie opublikował.
Jeszcze nie opublikował. Czyli niestety, ale póki co przyjdzie nam żyć z nieświadomością, co się wydarzyło do końca i dlaczego i o co chodzi. I jednocześnie nie będziemy mogli zachwycać się tymi dreblami samobójczymi, ale to może nawet dobrze, ponieważ dzisiaj jest Wielkanoc, więc zmartwychwstaliśmy razem z Chrystusem, więc akurat...
I z tymi wszystkimi samobójcami.
Samobójcami również. I dlatego myślę, że jeżeli ktoś będzie spragniony przeczytać chociaż trochę tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, to zapraszam na Niedobre Literki, do Chaty chichoczących haiku, a na dzisiaj żegnamy się z Państwem.
Rafał Kuleta.
I Anna Łaszcz. Do usłyszenia.